Chcę was zabrać na żydowskie wesele do Kany Galilejskiej. Co wy na to? Dzisiaj się dobrze przygotowałem, ponieważ mieliśmy Ediego na obiedzie tydzień temu i przepytałem go na wszystkie możliwe sposoby na temat wesel żydowskich. A że on jest Żydem z krwi i kości, więc myślę, że jest źródłem wiarygodnym. Tym bardziej, że mieszka w Izraelu od 30 lat i na niejednym weselu był żydowskim, więc myślę, że mam dobre źródła informacyjne. A tradycja żydowska się tak łatwo nie zmienia, wiecie. Od dawnych lat jest bardzo, bardzo podobne, niektóre zwyczaje są. Czasami się troszkę zmieniają, ale to są niewielkie różnice. A chciałem was zabrać dzisiaj do Kany Galilejskiej. Najpierw chciałem wam pokazać kilka zdjęć z żydowskiego wesela, żebyśmy mieli troszeczkę kontekst. To są zdjęcia naprawdę z żydowskich wesel. Tak mniej więcej wyglądają. Jest dużo tańców. Tak? Czy to się komuś podoba, czy nie? Na żydowskich weselach się tańczy i to się dużo tańczy. Jest dużo tańców, jest dużo zabawy, jest dużo radości. Tutaj państwo młodzi mają taki zwyczaj też, że na krzesłach ich podnoszą do góry i na tych krzesłach tańczą. Także jest naprawdę wesoło. Ale nie będę się skupiał na tym. Zostawię może ten obrazek, taki bezpieczniejszy trochę, kiedy siedzą przy stołach i ucztują. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Jana. Zapisana ta historia jest również w Ewangelii Jana w 2 rozdziale od 1 do 11 wersetu. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzeczy im Jezus: napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie jego. Dobrze, zanim przejdziemy do tekstu. W czasach Jezusa, zresztą dzisiaj też, Kana jest dosyć małą wioską. Ja miałem okazję być w Kanie Galilejskiej. Niewielka wioska, ja wiem, jak w Międzylesie może, no nawet mniejsza chyba. Arabska, ale mieszka tam dużo arabskich chrześcijan dzisiaj. No wtedy to była wioska żydowska, typowo żydowska. Jezus mieszkał w Nazarecie. Nazaret jest tak, ja wiem, 10-15 minut jazdy samochodem od Kany, także no, to jest bliska odległość. I bardzo możliwe, że znał po prostu wiele osób z Kany, tak? I zaproszono go, tak? Albo oni go znali, może w drugą stronę, może oni go znali i go zaprosili razem z jego uczniami na to wesele, tak? Wiecie, żydowskie wesele nie trwało tak jak dzisiaj, jeden wieczór. Żydowskie wesele trwało tydzień. No, tydzień imprezy, słuchajcie. To była zabawa, nie to co teraz. I gromadziło naprawdę dużo ludzi. Myślę, że nie wiem ile tam ludzi mogło być, ale na żydowskich weselach, słuchajcie, zazwyczaj nawet dzisiaj nie ma mniej niż 100 osób. To są duże wesela. To nie jest takie skromne wesele. Tam wesele to jest poważna sprawa, tak? Jak się panna młoda wychodzi, pan młody się żeni, to słuchajcie, to jest naprawdę, się ściąga całą wioskę albo całą społeczność najbliższą i zabawa jest naprawdę na całego. I zobaczcie to, co jest ważne. Pierwsze kroki. Gdzie Jezus skierował pierwsze kroki w swojej służbie? No nie poszedł do synagogi. No my byśmy może uważali, no tak pobożnie powinien zrobić, powinien pójść nauczać do synagogi. Słuchajcie, on poszedł na imprezę, umówmy się. No tak, dzisiejszym językiem, no tak, to była zabawa, to była zabawa, słuchajcie. Mało tego, był tam alkohol. Mało tego, Pan Jezus ten alkohol jeszcze rozmnożył. A wiecie, ile tego alkoholu tam było? Ja nie będę się dzisiaj na tym skupiał. Mamy tutaj napisane o sągwiach, natomiast jeżeli ktoś zna grecki tekst czy hebrajski, to wie, co to są sągwie. Sągwia to jest 100 litrów. Więc 6 wiader, 6 sągwi, 600 litrów, 600 litrów wina. 600 litrów wina, dzisiaj policzyłem, to jest 750 butelek, takich jak kupujemy w marketach, takiego wina. 750 butelek. I to wino się skończyło. No więc była gruba zabawa, tak? Można powiedzieć dzisiejszym językiem. Oczywiście nie jest to zachęta do alkoholizmu, chcę to bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczyć, tak? Że no, wiecie, alkohol jest problemem i dobrze, to kazanie jest nagrywane, więc ja to powiem bardzo wyraźnie. Nie zachęcamy do alkoholizmu jako chrześcijanie, bo wiemy, że alkohol jest zły. Wiemy, że alkohol jest zły i człowiek, kiedy jest pod wpływem alkoholu, szczególnie jak jest mocno pod wpływem alkoholu, no to robi głupie rzeczy. Coś o tym wiem, niestety. I dziękuję Bogu, że mnie uchronił od naprawdę poważnych konsekwencji, bo wiem, że alkohol po prostu jest bardzo zgubny. Żydzi nie upijają się generalnie. To nie jest ich naturą, żeby się upijać, bo to jest zabronione też w ich religii, żeby się upijać. Aczkolwiek Eddie powiedział, że jest jeden dzień, kiedy sobie pozwalają na więcej. Ale to o tym nie będę mówił, może się sobie doczytać w internecie. Dobrze, jakkolwiek. To jest Purim, to jest święto Purim żydowskie. Ale my mamy właśnie nasze wschodnie problemy i myślę, że dlatego w naszej szerokości geograficznej też no, często są z tym kłopoty na wieczerzach, tak, czy nie na wieczerzach, prawda? Wiadomo, że są, przychodzą, ja to rozumiem, bo przychodzą ludzie też, którzy mieli problem z alkoholem, dla których sam zapach czy sam smak może być taki pobudzający do złych rzeczy, prawda? Natomiast no, ważne jest, żeby nie mówić, że Biblii nie było wina, tak? Bo to jest absolutna nieprawda. To ani nie wynika z Biblii, ani nie wynika z tradycji żydowskiej, jak to Eddie powiedział, tak? Że no, tam każdy wieczór szabasowy się zaczyna winem i to jest wino też specjalnej jakości, tak? Bardzo wyborne, wyjątkowe wino, także to są fakty. Okej, okay, no ale nie będziemy się skupiać dzisiaj na alkoholu, czy na winie. Natomiast będziemy się skupiać na sytuacji. Jest faktem, że Jezus był naturalny. Wiecie, nasz obraz też Chrystusa, obraz Chrystusa, no Chrystus jest bezgrzeszny, tak? Bo był Bogiem, był człowiekiem, był bez grzechu. Ale nasz obraz albo historia Kościoła wykreowała takiego Chrystusa w aureoli, takiego świętego z obrazu, wiecie, który nie zniża się do tych ludzi, do tych codziennych rzeczy dla tych ludzi, prawda? Który nie dotyka tych codzienności, który jest ostrożny i na dystans jest od tych świeckich rzeczy. Może świeckich to złego słowa tutaj użyłem, ale tych codziennych. Natomiast my widzimy, że Pan Jezus pierwsze kroki skierował do ludzi. On nie poszedł tam po to, żeby promować jakąś religię, on nie poszedł tam po to, żeby nauczać, on poszedł tam po to, żeby być z ludźmi, żeby być blisko ludzi, żeby mieć kontakt, mieć relacje. Wiecie, ja nie wierzę, że Pan Jezus siedział w kącie tam. Powiedział, zrobił co zrobił, uczynił cud, zawinął się i poszedł do domu. No nie wierzę w to. Może ktoś tutaj wierzy w to, ja w to nie wierzę. Ja myślę, że on tam się bawił z nimi, myślę, że jadł, myślę, że może nawet tańczył razem z tymi młodymi i po prostu miał dobry czas tam. Nie grzeszył, tak? Nie grzeszył. Ale możesz powiedzieć, ale to był Jezus. No dobra, ale Jezus zabrał uczniów ze sobą. Powiedział, chłopaki, idziemy, zaprosili nas, idziemy się bawić. No tak czy nie? No tak jest napisane. Wiesz, i chodzi mi o to, że my czasami jako chrześcijanie próbujemy sobie stawiać pewne granice, co nam wolno, co nam nie wolno. I to nie jest, myślę, dobry kierunek, bo to prowadzi czasami do takiego stanu, że mamy całą listę zakazów, nakazów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten obraz mi pokazuje bardzo prostą rzecz. Uczniowie nie bali się pójść na to wesele, chociaż tam było pewnie dużo pokus. Był alkohol, wiadomo, że alkohol rozluźnia sytuację. Były może kobiety, prawda, była zabawa, była dobra muzyka pewnie, tak, był taki spontaniczny nastrój. Ale oni byli blisko Chrystusa. Oni byli blisko Chrystusa. Ja myślę, że to jest kluczem tutaj. Jeżeli jesteś blisko Chrystusa, to Chrystus sam będziesz czuł tą granicę, którą ci Jezus ustawia. I sam będziesz czuł dyskomfort, kiedy tą granicę będziesz przekraczać. Jeżeli rzeczywiście jesteś blisko Niego. Nie musisz mieć całej listy nakazów i zakazów, bo wiesz, jeżeli znasz Go, jeżeli szukasz Go naprawdę w swoim życiu, jeżeli czytasz Boże Słowo, to wiesz, co jest, z czego On się cieszy, z czego się nie cieszy. Jak się będziesz upijał do nieprzytomności, to chyba wiadomo i oczywiste, że na pewno mu się nie będziesz podobać, prawda? To jest jasna sprawa. Człowiek zna tą granicę, myślę, że żyjący człowiek z Chrystusem zna tą granicę. I jest to dla niego jasne. Wiecie, czasami jak się... Ja mam, podam wam taki dobry, drobny, mały przykład. Wiecie, mamy jeszcze drugi tydzień tą naszą Lusię i pieska, który został wypożyczony z Lublina, tutaj do nas przyjechał na wakacje i chodzę z nią na spacery. I też widziałem taki film instruktażowy w internecie, kiedy ludzie się mijają z psami. Wiecie, i wypracowałem to na własnym przykładzie z tą Lusią, kiedy chodzę z nią na spacery. Ludzie mają taki zwyczaj, że kiedy psy się mijają, to pociągają bardzo mocno za smycz i ten pies jest po prostu jak uwięziony. Stoi na tylnych dwóch łapach i to, że jest uwięziony, to, że jest zatrzymany po prostu tak blisko, wzbudza w nim agresję. I oglądałem na internecie w międzyczasie film i ten instruktor, który szkoli psy, powiedział, że pies wcale nie ma naturalnego odruchu, żeby być agresywnym wobec drugiego psa. Tylko ludzie często powodują to, że pociągają tą smycz za mocno i wzbudzają w nim tą agresję. I słuchajcie, odkryłem to dokładnie to samo. Pies musi być na smyczy oczywiście, ale daj mu luz. Niech on sobie spokojnie przejdzie koło tego psa, wcale się nie będzie na niego rzucał. I to mi dało taki piękny obraz, że my jesteśmy na tej smyczy Chrystusa, owszem, bo jesteśmy Jego dziećmi, ale Pan Jezus daje nam ten luz, nie trzyma nas tak jak ten pies po prostu, który ledwo zipie już, tak? Tymi nakazami, zakazami itd., itd. Wyznacza nam tą indywidualną granicę. I kiedyś żeśmy tutaj, pamiętam, w zborze rozmawiali w kilku mężczyzn i mówiliśmy, że każdy z nas ma jakiś słabszy punkt. Tak? Jeden na przykład jest bardziej podatny na gry komputerowe i to jest dla niego większy problem, bo miał w przeszłości z tym problem. Drugi na przykład jest bardziej właśnie podatny na alkohol. Trzeci jest podatny bardziej, nie wiem, na pornografię na przykład, tak? Jak już mówimy o różnych pokusach, które są. Czwarty jeszcze na coś innego. Każdy człowiek ma jakiś swój bardziej słaby punkt i diabeł wie, w który punkt uderzyć, prawda? Tylko nasz problem jest taki, że my próbujemy wszystkich mierzyć swoją miarą. To jest nasz problem. A jak żyjesz blisko Chrystusa, to Jezus zna twój słaby punkt i ty znasz swój słaby punkt i wiesz, że nie będziesz go przekraczać. Jeżeli go kochasz, jeżeli jesteś jego dzieckiem, to nie będziesz go przekraczać. Nie będziesz chciał go przekraczać, bo chcesz się mu podobać po prostu i tyle. Zgodzisz się ze mną? Myślę, że tak jest. Myślę, że tak jest i nie potrzebujemy listy nakazów i zakazów, bo jeżeli znamy Bożą wolę, jeżeli znamy Boże Słowo, to wiemy, w czym mu się podobamy i znamy też nasze słabe strony, na które musimy uważać. Kiedyś Krzysztof mówił na ten temat, prawda? Jeżeli wiemy, że coś śmierdzi, to lepiej się do tego nie podchodzić, prawda? Jeżeli wiemy, że coś jest dla nas niebezpieczne, to lepiej tego w ogóle nie tykać. Bez względu na to, czy alkohol można pić, czy nie, jeżeli ktoś miał z tym problem w przeszłości, to lepiej go się nie dotykać, bo można sobie narobić kłopotów. Co najmniej. Dobrze, ale wracamy do naszej historii. I więc historia wykreowała w nas taki obraz właśnie Chrystusa, tego świętego. Jezus był blisko ludzi, słuchajcie. Jezus chciał być z ludźmi, chciał przebywać z ludźmi. Chciał mieć relacje z ludźmi. Człowiek był dla niego najważniejszy, krótko mówiąc. Zastanawiałem się i modliłem się, czy powiedzieć coś na ten temat, ale myślę, że powinienem coś powiedzieć na ten temat, jako że to jest temat ważny. Wiecie, wczoraj przeczytałem pewien artykuł, który mną wstrząsnął. Powiedziałem mojej żonie, że wstrząsnął mnie tekst, który przeczytałem. Przeczytałem wywiad z Agnieszką Holland wczoraj w jednej z gazet, kiedy słyszeliście na pewno o tym filmie, który niedługo będzie w kinach. I ona opisała, jak zbierała materiały do tego scenariusza, który w tym filmie wyreżyserowała. I powiem wam, że ten artykuł czytałem, naprawdę ciężko mi się czytało i był bardzo przykry, bardzo przygnębiający też ten artykuł. I nie chcę tutaj poruszać wątków politycznych, ale ona powiedziała taką rzecz, ona jest Żydówką, ona powiedziała taką rzecz, wy chrześcijanie, nie parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie, zapomnieliście o podstawowych wartościach waszej religii. Zapomnieliście o tym, że człowiek jest najważniejszy w tym wszystkim. Wiecie, ja doskonale rozumiem, myślę, że jestem pierwszy, który rozumie temat, czym jest problem imigrancki, bo obserwuję Szwecję od 30 lat, wiem, jaka była 30 lat temu i wiem, jaka jest dzisiaj i wiem, co się dzieje. Wiem, jak niebezpiecznie jest, wiem, że jakie gangi tam grasują i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromny problem, tak? Problem, na który nikt na razie nie ma pomysłu, jak go rozwiązać. Ale nie zmienia to faktu, że uważam, o ile ludzie na zewnątrz tego nie rozumieją, to my jednak, pomimo tego, że jest problem, to mamy Boże standardy. Mamy standardy, które są zapisane w Biblii, tak? I oj, nie wziąłem, momencik, jeszcze chwileczkę, mam nadzieję, że mnie wybaczycie chwilkę. Chciałem przeczytać pewien fragment z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału. Możemy go otworzyć. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Ja przeczytam z UBG, przeczytam ten fragment, bo akurat tak mam zapisane. I tu są takie słowa. Przyszedł do Jezusa przyszedł pewien człowiek i zadał takie pytanie. Znawca prawa. A oto powstał pewien znawca prawa. I wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Zobaczcie kaliber tego pytania. To nie jest to, co powinienem robić, żeby ci się podobać. Tu jest grube pytanie. Co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Uwaga. I zobaczcie, co Pan Jezus mówi. A on odpowiedział do niego: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swoją duszą, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, uwaga, jak samego siebie. No dobrze, i powiedział mu, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Ale uwaga, on zobaczcie, ten, nie dało mu spokoju, ten uczony w prawie nie odpuścił tematu, bo on chciał wiedzieć, kto to jest bliźni. I teraz pytanie właśnie, kto jest naszym bliźnim? Ja nie mówię tutaj o bracie i siostrze, bo to jest zupełnie inne słowo. Ja mówię o bliźnim, kto jest naszym bliźnim? I co Jezus odpowiada? Uwaga. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Lecz Jezus odpowiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. A przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. Podobnie i Lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął. Uwaga, lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego, a gdy go zobaczył, ulitował się nad nim. A poszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz, odjeżdżając, wyjął 2 grosze, dał gospodarzowi i powiedział, opiekuj się nim, a wszystko, co wydasz ponad to, oddam ci, gdy wrócę. Który z tych 3 twoim zdaniem był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? A on odpowiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział, idź i ty czyń podobnie. Ja to odnoszę do tej sytuacji konkretnej, od której zacząłem dzisiaj tą myśl. Wiecie, można różne rzeczy mówić. Można mówić, że patriotyzm jest ważny. Okej, jest ważny. Można mówić, że chcemy mieć czystą etnicznie Europę. Tak, to jest ważne. Można mówić, że obcokrajowcy, że imigranci zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Tak, ale nie zmienia to faktu, że to są ludzie. I nie zmienia to faktu, że to są nasi bliźni. Ja chciałbym, żeby to mocno zabrzmiało dzisiaj, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi i nie musicie się ze mną zgodzić, ale ja mam takie przekonanie, że czy to jest Syryjczyk, czy to jest Etiopczyk, czy to jest Ukrainie, czy to jest Białorusin, to jest mój bliźni. I ja nie mam podstaw, żeby w jakikolwiek sposób go po pierwsze krzywdzić, a tym bardziej skazywać na śmierć. Przepraszam bardzo. To jest mój bliźni, który Bóg oczekuje od nas pewnej postawy. Ja rozumiem, że my nie mamy bezpośrednio, nie jesteśmy w tym zaangażowani, ale nasze zdanie, nasze nastawienie do pewnych rzeczy, myślę, że musi być przypomniane. I przykro mi było, kiedy czytałem wczoraj ten artykuł, że to przypomniała Żydówka, chrześcijanom, dla których to jest fundament. Tu jest napisane, co on się pyta, co zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne, słuchajcie. Tu nie jest napisane, co zrobić, żeby się podobać, żebym lepiej żył. Co zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Oczywiście pierwsza część tego jest kochaj Boga swego, tak? Ale ja wierzę, że każdy człowiek, który naprawdę szczerze kocha Boga, chce robić to, co Bóg od niego oczekuje. I tutaj jest wyraźnie napisane, czego Bóg od nas oczekuje. Jakie serce powinniśmy mieć, jakie nastawienie. Ja rozumiem, że nie wszystko jest takie czarno-białe, ale jednak pewne standardy, myślę, nas jako chrześcijan obowiązują. I to jest dla mnie tutaj priorytetem. I trudno, mało mnie interesuje, czy komuś się spodoba to, co powiedziałem, czy nie. Myślę, że mówię z tym, co powiedział Jezus Chrystus po prostu i tyle. I to nie jest oczywiście wygodny temat, komfortowy, ale chciałbym, żeby to dzisiaj zabrzmiało też. Dobrze, idziemy dalej. Więc Samarytanie, tak naprawdę, powracając jeszcze, Samarytanie nie byli przyjaciółmi Izraela. To od razu też chciałbym, żeby było jasne. To nie byli tacy, wiecie, jak u nas nasi Ukraińcy tutaj, bardziej jak Rosjanie. Bardziej jak Rosjanie wtedy, z którymi trzeba było jakoś żyć, ale niekoniecznie to była taka kwitnąca miłość między tymi narodami. Więc Jezus nie dzielił ludzi ze względu na rasę, pochodzenie itd., itd. Dla Jezusa był najważniejszy człowiek. I on w każdym widział po prostu potencjał. I mówi, idźcie i głoście, tak powiedział, każdemu stworzeniu jest napisane. Idźcie i głoście każdemu stworzeniu, czy ma czarną skórę, żółtą, jakąkolwiek, białą, wszystko jedno. Tak? I dla Jezusa było ważne, był ważny człowiek. Więc, dobrze, wracamy do wesela. Więc zaproszono Jezusa z uczniami, tak, na to wesele. I co tam się dalej dzieje, słuchajcie. Skończyło się wino, tak, czytamy, że się skończyło wino. Wiecie, kiedy wino się skończyło na żydowskim weselu, to był problem. Dlatego, że nie wiem jak teraz tego Ediego nie przepytałem już aż tak szczegółowo, ale wtedy, kiedy się kończyło wino, to był wielki wstyd dla rodziny Panny Młodej. Do tego stopnia, że mogły nawet wystąpić konsekwencje prawne. Więc w umowie na przykład spisywanej, tutaj sobie wypisałem, podczas zaręczyn zostały określone wszystkie zobowiązania na weselu oraz konsekwencje ich niespełnienia. Gdyby zabrakło wina, krótko mówiąc, ceremonia mogłaby zostać przerwana. Zwyczajnie. Więc no, rzekła matka, Maria mówi teraz do Jezusa, jest problem, tak? Przychodzi, synu, jest problem. Trzeba coś z tym zrobić. I zobaczcie, jak Jezus reaguje, tak? Na to wszystko. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Tak się zwrócił do matki. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. A Maria odpowiada mu takie słowa. Rzekła matka jego do sług. Co wam powie, czyńcie? Co wam powie, czyńcie? I bardzo mi się to podoba, co Maria powiedziała. Wiecie, co wam powie, czyńcie? Rola Marii, tak? Rola Marii. Jaka jest rola Marii? Jaka jest rola Marii? Słuchajcie, jaki mamy tutaj obraz Marii? Nie pośredniczka, przykro mi, Sławek. Nie, Biblia nie mówi, że jest pośredniczką. Biblia mówi, że Maria była tą osobą, która wskazała na Chrystusa. Która powiedziała, róbcie to, co wam powie. Była wspaniałą, myślę, Bożą kobietą. Ja mam obraz Marii, bo chociaż niewiele o niej jest napisane, wbrew pod prąd, tak, w naszym kraju, tak, niektórych protestantów, ale ja uważam, że Maria była naprawdę, naprawdę wspaniałą kobietą, posłuszną, łagodną, kochającą ludzi, kochającą swojego syna. I ona po prostu z łagodnością przyszła tutaj, mówi, Panie, mamy problem, tak? A potem mówi, czyńcie to, co wam powie. A co Jezus najważniejszego powiedział, słuchajcie, w swojej służbie? Co Jezus, jakie były najważniejsze słowa Jezusa, które powiedział? Znaczy, oczywiście można segregować dla jednych takie, dla innych takie. Ja sobie wypisałem fragment też z Jana, trzymam się Jana właśnie tutaj, bo Jan jest takim punktem wyjściowym tutaj całego tego tekstu. I w 14 rozdziale, w 5 i 6 wersecie, Jezus powiedział takie słowa. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I myślę, że to są najważniejsze słowa, według mnie, które w ogóle zostały wypowiedziane przez Chrystusa. Nie najważniejsza rzecz, którą zrobił, bo wiadomo, że przyszedł, aby umrzeć za nas, tak? Ale myślę, że najważniejsze słowa, że on to bardzo mocno podkreślił. I Maria powiedziała, róbcie to, co on mówi. Żeby było śmieszniej, tak? Róbcie to, co on mówi. A Jezus mówi to właśnie takie słowa, używał właśnie takich słów. I wiecie, Maria, oczywiście Kościół Rzymski mówi, że jest pośredniczką, ale zobaczcie, czy Jezus potrzebował Marii tutaj do komunikacji z ludźmi? No nie potrzebował. On bardzo dobrze się komunikował z ludźmi. Miał bardzo świetną relację i na tym weselu pewnie. I zawsze, kiedy ludzie do niego przychodzili, on nie potrzebował żadnych pośredników. Więc oczywiście, że to jest nieprawda, że Maria, bo no, Kościół Rzymski uważa, że Maria jest pośredniczką do Jezusa, a Jezus jest pośrednikiem do Boga. Tak to mniej więcej skrótowo wygląda. Znaczy, oczywiście nie wszyscy katolicy tak uważają, ale żeby nie było, to tak chyba oficjalna nauka tak głosi. Więc Jezus nie potrzebował do siebie żadnych pośredników. Ludzie przychodzili bezpośrednio do Niego. On chciał mieć relację z człowiekiem, bezpośrednią relację z człowiekiem i dzisiaj chce mieć relację z Tobą tak samo. On tak samo jak my potrzebujemy mieć relację z Nim, tak samo, może zabrzmi to dosyć oryginalnie, co powiem, ale On potrzebuje mieć relację z nami. On się cieszy, kiedy ma relację z człowiekiem, słuchajcie. I ten obraz tego wesela to pokazuje, że on, mówię, nie poszedł pierwsza rzecz nauczać, nie poszedł pierwsza rzecz, uzdrawiać nawet, tak, ale poszedł, żeby być z ludźmi, żeby spędzać z nimi czas, żeby z nimi jeść, żeby z nimi rozmawiać, żeby być z nimi po prostu. I to jest niezwykłe dla mnie, to jest niezwykły obraz Jezusa Chrystusa tutaj, właśnie w tych pierwszych krokach, które postawił tam w swojej służbie. A teraz przeskoczę na koniec na chwilę tego fragmentu. I jest napisane, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus. Wiecie, jak się produkuje wino w ogóle? Ktoś wie, jak się produkuje wino? Ja też nie wiem, ale przeczytałem wczoraj, więc przeczytam z kartki. Wiosną winorość wypuszcza pędy, po czym tworzą się kwiaty. Kwiaty kwitną i są zapylane, tworzą się owoce, które dojrzewają latem. Po lecie owoce są zbierane, tłoczone, a następnie poddawane procesowi fermentacji. Ostatecznie wino leży w piwnicy bardzo wiele lat, jeżeli ma być dojrzałe. Jeśli okaże się dobre, jak to miało miejsce w tym przypadku, to dopiero się je używa, to dopiero się je otwiera. I wiecie, i dla przyrodników, dla sceptyków, którzy nie wierzą w Boże Słowo, którzy nie wierzą w Boże Prawdy, cud wina jest abstrakcją. Jest to niemożliwe z technicznego punktu widzenia, żeby ten cały proces przeskoczyć natychmiast, żeby ominąć całą tą ścieżkę, prawda, która jest latami tworzona. I Jezus zrobił coś, ominął pewne prawa, które funkcjonują tutaj na ziemi, tak? I mówimy, że cud też w Kanie Galilejskiej nam obrazuje Boże stworzenie. Słuchajcie, Boże stworzenie, że też Bóg stworzył coś z niczego, tak? To też jest dla nas niepojęte, słuchajcie. Tak samo jak niepojęte jest, że zamienił tą wodę w wino, po ludzku mówiąc, technicznie nie do wytłumaczenia. Żaden naukowiec się z tym jeszcze nie zmierzył i chyba się nie zmierzy. Tak samo żaden naukowiec nie zmierzy się z tym, że Bóg stworzył Ziemię z niczego. Dlatego ludzie próbują sobie tworzyć różne teorie, prawda? Teoria ewolucji, prawda? Teoria taka, teoria śmaka, prawda? Bo ludzie nie są w stanie przyjąć tego. To jest po prostu dla naszego mózgu nie do przyjęcia technicznie, nie do wytłumaczenia, jak może powstać coś z niczego. To jest jedna z rzeczy, którą oczywiście Pan Bóg nam wyjaśni, myślę, w przyszłości, bo my jako ludzie nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć. I w Księdze Rodzaju właśnie napisane są takie słowa w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 31 wersecie, kiedy Pan Bóg już stworzył cały ten wszechświat, całą ziemię i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Spojrzał na to wszystko, słuchajcie, co stworzył, spojrzał na to, co się wydarzyło i stwierdził, tak, to jest dobre, to jest w porządku. I wiecie, i ten obraz rzeczywiście jest bardzo podobny tutaj do Wesela w Kanie Galilejskiej. Tak samo jak na początku powstała ziemia, tak samo na początku Jezus stworzył coś z niczego. I zobaczcie reakcję Jego uczniów. Uwierzyli weń, przez ten cud uwierzyli, nie przez żaden inny, ale właśnie przez ten. Bo zobaczyli, że można stworzyć coś z niczego, a tego człowiek nie potrafi zrobić. Żaden człowiek tego nie umie dokonać, nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj. Musi mieć pewne półfabrykaty, żeby stworzyć jakąś całość, prawda? Nie jest w stanie z powietrza stworzyć samochodu. No, nie da się. Sławek coś o tym wie, tak, jako technik. Nie da się. Musimy mieć elementy do tworzenia jakiejś całości. A Pan Jezus ominął to wszystko, słuchajcie. Ominął to. No miał wodę, okej, można powiedzieć, miał wodę, tylko wiecie, woda, a wino to trochę daleka historia. Okej. Słowo Boże też mówi w liście Jana, tak, że na początku było Słowo, prawda? Wiemy, jak się zaczyna list Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I to jest też fragment, który pokazuje właśnie rolę Chrystusa w tym wszystkim, tak? Chrystus pokazał właśnie między innymi przez to wesele, przez inne oczywiście też sytuacje, że jest Bogiem, że jest właśnie objawionym Bogiem, ale jest też człowiekiem. To mi się tak strasznie podoba w Chrystusie, że z jednej strony jest Bogiem i ma tą twórczą moc, ma tą boską moc, tak? Ale z drugiej strony jest tym człowiekiem, takim jak wy, że możemy usiąść razem przy stole i pogadać. I mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że sobie usiądziemy z Jezusem, tak jak sobie siedzimy na naszych spotkaniach, na naszych agape i sobie z Nim po prostu pogadamy. I ja się nie mogę doczekać tego. Nie wiem jak wy, ale ja się nie mogę doczekać. I zadam Mu dużo pytań, mam nadzieję wtedy, i mam nadzieję, że dostanę odpowiedzi na te pytania. Także to jest takie piękne w Chrystusie, że On rozumie nas, słuchajcie. On rozumie nas, bo On też był człowiekiem. Też miał skórę, kości, język, potrzeby. Odczuwał to samo, co my odczuwamy. I przez to nas rozumie też, jako Bóg i jako człowiek właśnie. Więc Jezus dokonał właśnie pierwszego cudu w prywatnym domu, tak, podczas uczty weselnej. Zniżył się jakby do tego poziomu takiego bardzo lokalnego, to nazwać takimi słowami. I to też mi pokazuje taki obraz, że On jest zainteresowany też twoim najmniejszym problemem. Nie tylko tym wielkim, nie tylko tym ogromnym, nie tylko decyzją, z kim masz się ożenić, za kogo masz wyjść za mąż, jakie mieszkanie masz kupić, to są duże decyzje, które podejmujemy, prawda? Ale też tymi małymi decyzjami, takimi codziennymi, takimi, nie chcę już dawać przykładów, bo sami macie różne swoje codzienne decyzje, codzienne dylematy, ale On chce też być w tych małych rzeczach. Zobaczcie, Jezus też zniża się do tego niskiego poziomu, do tego ludzkiego poziomu. Jest zainteresowany każdą twoją małą sprawą, każdym twoim małym problemem. Żaden problem nie jest dla Niego za mały, słuchajcie. Żaden problem nie jest dla Niego za mały. To jest też niesamowite. I ten Bóg, Chrystus, Jezus staje się człowiekiem, tak? I uczestniczy właśnie w życiu radości ludzi też. On chce się cieszyć razem z ludźmi też, tak? Chce płakać, tak jak mówiliśmy na pogrzebie Bogdana, tak? Kiedy byliśmy tam, że też stał pod grobem Łazarza i płakał. Chociaż wiedział, że ten Łazarz zmartwychwstanie za chwilę. Ale płakał, bo współczuł tym ludziom, bo też właśnie chciał być blisko nich. Chciał emocjonalnie być blisko nich też. I tutaj jest dokładnie, tu jest odwrotnie, tak? Tutaj z kolei się cieszy, raduje się tym szczęściem tej młodej pary. Chce cieszyć się razem z nimi, chce ucztować, chce weselić się razem z nimi. Wiecie, to mi pokazuje tą bliskość Chrystusa właśnie, to, że On jest naturalny w tym, że nie udaje, nie mówi, ja jestem taki święty, nie będę się zniżał do takiego poziomu laickiego, prawda, świeckiego, bo ja jestem święty Jezus, bo ja jestem oddzielony Jezus od człowieka. Nie. Jezus płacze, kiedy trzeba to płacze, kiedy trzeba to współczuje, kiedy jest czas, to się raduje, to się cieszy z ludźmi. I to jest w nim wspaniałe, słuchajcie. Ja właśnie takiego Jezusa chcę widzieć. Takiego naturalnego, takiego prawdziwego. A nie takiego z obrazka, wiecie, z aureolą, bo to... Ale na koniec chciałem powiedzieć, już ostatnia myśl. Otwórzmy Księgę Objawienia, 19 rozdział. I będzie jeszcze jedno wesele. Nie wiem, czy wiecie. Będzie jeszcze jedno wesele. Mam nadzieję, że każdy z nas, tak jak tutaj siedzimy, będzie na nie zaproszony. Oby Pan Bóg dał, żebyśmy tam też się mogli razem spotkać. I zobaczmy, co tutaj jest napisane. Objawienie, Księga Objawienia, 19 rozdział, wersety od 7 do 9. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na wesele, na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Myślę, że żydowskie wesele jest tylko malutką namiastką tego wiecznego wesela, słuchajcie, tego przyszłego wesela. Przede wszystkim właśnie w obecności Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, co Jan tutaj napisał. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Błogosławieni, którzy są zaproszeni. Czy jesteś zaproszony na weselną ucztę baranka? Czy masz pewność, że jesteś zaproszony na weselną ucztę baranka? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. I tak jak powiedziałem, myślę, że to będzie wspaniały czas, ale przede wszystkim będzie to czas, kiedy zacznie się wieczność, kiedy obecność Chrystusa będzie fizycznie, może nie fizycznie, to złe słowo, bo nie wiadomo, będziemy mieli nowe ciała, tak? Nie wiadomo, jak to wszystko będzie w detalach wyglądać, ale będziemy mieli relacje, już niepotrzebna będzie wiara wtedy, tak? Wiara będzie zbędna wtedy już. Wiara się kończy tutaj na ziemi. A jeżeli jesteśmy w obecności Chrystusa, no to już nie musimy wierzyć, bo Go mamy przy sobie, nie? I ja powiem Wam, że zawsze, kiedy o tym myślę, to jest taka wspaniała zachęta też do tego, żeby właśnie Mu się podobać to, co dzisiaj na początku powiedziałem. Żeby nie pisać sobie listy nakazów i zakazów, ale każdą rzecz, którą robimy w życiu, żeby myśleć, co Panie byś, jakbyś stanął koło mnie, co Ty byś na ten temat powiedział? Co miałbyś do powiedzenia w tej kwestii? Czy to Ci się podoba, czy to Ci się nie podoba? Jak byś się zachował, tak? Jakby się zachował w danej sytuacji, jak ja powinienem się zachować, jakbyś ty się zachował, tak? I myślę, że człowiek, który kocha, to chce podobać się drugiej osobie. Chce, żeby ta druga osoba czerpała przyjemność z jego postępowania, tak? Chociaż mówię, jesteśmy niedoskonałymi ludźmi i często zawodzimy niestety. To nie jest tak, że też tutaj będę udawał, że ja jestem jakimś tutaj bohaterem wielkim, bo nie jestem, tak? Też często zawodzę, często upadam i każdy z nas tak ma, tak? Ale nie zmienia to faktu, że mamy pragnienie, żeby się podobać Chrystusowi, takie codzienne pragnienie, żeby po prostu On patrząc na nas miał przyjemność, tak? Żeby nie musiał czuć dyskomfortu. O, moje dziecko znowu po prostu babra się w błocie, nie? No. Także życzę Wam wszystkim, żebyście mieli tą bliskość Chrystusa, który chce być przy was, tak? Który chce być blisko was, który kocha człowieka, dla którego człowiek był zawsze w centrum i zawsze był najważniejszy, ponad religię, ponad nawet nauczania, ponad wszystko inne. Jezus chciał mieć kontakt z człowiekiem, chciał odpowiadać na potrzeby człowieka. On po to przyszedł też tutaj między innymi na świat, żeby odpowiadać na potrzeby ludzi. Zobaczcie, ludzie się nie bali do Niego przychodzić. Ludzie nie czuli strachu, kiedy przychodzili do Chrystusa, to też coś obrazuje. On nie był taki po prostu straszny. On nie był przerażający. On był ciepły do ludzi, był otwarty, był pełen miłości i chciał im pomagać. Każdy przychodził z różnymi potrzebami. Jeden przyszedł, miał taką chorobę, drugi przyszedł z problemem, trzeci przyszedł z jakimś pytaniem, z czymś, co go nurtowało, z tym, co ciążyło go, może z grzechem przyszedł. Jezus, to jest też obraz piękny Biblii, słuchajcie, że Jezus nikogo nie zostawił samego z problemem. Nie mam takiego przykładu, że ktoś do Jezusa przyszedł i on powiedział, sorry, dzisiaj nie mam do Ciebie czasu. Pogadamy innym razem. Może jak znajdę trochę czasu dla Ciebie, wygospodaruję może 20 minut za tydzień, no to może się spotkamy i rozwiążemy Twój problem. Nie było tak. Każdy człowiek, który przyszedł do Niego, on zatrzymywał się i odpowiadał na Jego potrzeby. To był Chrystus. To był Chrystus, który kochał człowieka. I z tą myślą chciałbym Was dzisiaj zostawić i z tym wersetem, że właśnie Jana, tak, błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę weselną. Mam nadzieję, że masz pewność, że jesteś zaproszony na ucztę weselną. A jeżeli nie masz pewności, to zaproszenie jest dla Ciebie, wystarczy je przyjąć, tak? Wystarczy chcieć tam być. chcieć pójść za Chrystusem, tak? Chcieć właśnie być blisko Niego, chcieć mieć relacje z Nimi, Go kochać każdego dnia po prostu, tak jak się kocha żony, tak jak się kocha dzieci, nawet jeszcze bardziej, tak? Bo On jest pierwszy, On jest w centrum. Amen.